Czyta Reda Haddad.
Księga trzecia, rozdział 15. O przykrej przygodzie, jaką zgotował sobie Don Kichot, rzuciwszy się na zbrodniczych mulników Jangosów. Uczony cyt Hamed Benengeli opowiada, że Don Kichot, pożegnawszy się z pasterzami i wszystkimi, którzy byli obecni na pogrzebie Chryzostoma, ruszył wraz ze swym giermkiem w głąb lasu, skąd ujrzał wychodzącą pasterkę Marcelę. Naszukawszy jej się daremnie przez 2 godziny, stanął na łące pełnej zielonej i soczystej trawy. Opodal szemrał cicho ożywczy strumień. Piękne to miejsce zwabiło do wypoczynku pana i sługę podczas godzin najskwarniejszego południa. Zsiedli z wierzchowców i puściwszy Rosnanta i osła luzem na zieloną trawkę, otworzyli sakwy, aby bez zbytnich ceregieli w przykładnej zgodzie pożywać. Sancho nie zatroskał się, aby spętać Rosynanta, jako że wiedział, iż jest to bydle spokojnego przyrodzenia i tak wstrzemięźliwe, że wszystkie najpiękniejsze klacze z pastwisk kordobańskich nie mogłyby uczynić na nim najmniejszego wrażenia. A liści traw, czy też szatan, który nigdy nie śpi, sprawił, że akurat w pobliżu pasło się stado świeżob galicyjskich, należących do podwodników Jangosów. Leży to w ich obyczaju, że w skwarne południa zatrzymują się na popas bydła w okolicach, gdzie jest pod dostatkiem trawy i wody, zaś miejsce, które Don Kichot sobie na spoczynek obrał, bardzo im w oko wpadło. Rosynant umyślił pohasać sobie trochę z paniami, kobyłami, węszącymi na wszystkie strony. Sprzeniewierzył się swej statecznej naturze i nie pożegnawszy się nawet ze swym panem, dziarskim truchcikiem pocwałował, aby kobyłom swoją chęć oznajmić. A liści one, mające jak się okazało większy apetyt na paszę niż na miłosne igraszki, przyjęły gacha niezbyt dwornie zębami i kopytami. Zerwały mu popręgi i ogołociły z siodła. Mulnicy, widząc, że ich kobyłom gwałt się dzieje, przybiegli z kijami i wygrzmocili zalotnika tak, że w bardzo żałosnym stanie na ziemię upadł. Don Kichot i Sancho, ujrzawszy jak szpetnie postąpiono z Rosynantem, pobiegli mu na ratunek, ile tchu w piersiach. Rycerz nasz rzekł do giermka: jak widzę, przyjacielu Sancho, nie są to rycerze, lecz ludzie z gminu i chamy nikczemne. Mówię ci to dlatego, że możesz dopomóc mi, gdy będę brał pomstę za krzywdę, którą w naszej przytomności Rosynantowi wyrządzono. Diabla to będzie pomsta, odparł Sancho, skoro ich jest z górą 20, a nas 2, a może i tylko 1,5. Ja za 100 ważę, krzyknął Don Kichot i bez zbytnich słów, dobywszy szpady, na Jangosów runął. Sancho Panza, zagrzany przykładem męstwa, ruszył w ślad za swym panem. Don Kichot za pierwszym zamachem rąbnął szablą tak okrutnie, że pierwszemu z brzegu mulnikowi przeciął łosi kaftan i kawał ramienia odwalił. Jangosi, spostrzegłszy, że tylko 2 ludzi na nich nastaje, podczas gdy znaczna przewaga jest po ich stronie, schwycili za swe wielkie drągi i otoczywszy napastników kołem, zaczęli ich młócić, co się zmieści. Za drugim omłotem Sancho padł na ziemię jak długi. Don Kichotowi animusz rycerski i zręczność na niewiele się zdały. Podzielił los swego giermka i runął pod kopyta Rosynanta, który się jeszcze nie był podniósł. Z tego przypadku łacno obaczyć można, z jakim impetem pracują kije w rękach osiłków, gdy ci w gniew wpadną. Jangosi, ujrzawszy jakie spustoszenia uczynili, z największym pośpiechem okulbaczyli kobyły, ruszyli w dalszą drogę, pozostawiając 2 miłośników przygód w stanie godnym litości. Pierwszy ocknął się Sancho Panza i przyczołgawszy się do swego pana, rzekł głosem cichym, a lamentliwym: — Panie Don Kichocie, och dostojny panie Don Kichocie!
— Czego chcesz, przyjacielu Sancho?
— jęknął nasz rycerz równie żałośnie. — Chciałbym, jeśli to możliwe, abyście mi dali choćby ze 2 łyki tego nektaru Fierbras, gdyż ani chybi, równie jest on skuteczny na pogruchotane kości, jak i na odniesione rany. — Ach, gdybym go miał tutaj, nieszczęsny!
— Czegóż by nam jeszcze było potrzeba? — odparł Don Kichot. — Ale przysięgam ci, Sancho, i daję parol błędnego rycerza, że jeśli fortuna wspak na mnie stanie, będę go miał w swych rękach, nim 2 dni upłyną. A jak się panu zdaje, za ile dni będziemy mogli nogą ruszyć? – spytał Sancho Panza. – Prawda. – Prawda – rzekł srodze poturbowany rycerz, że nie umiałbym tego dnia dokładnie oznaczyć. Sam swojej biedzie winien jestem, gdyż nie trzeba mi było imać się oręża przeciwko ludziom, którzy rycerzami nie są. Bóg wojny ukarał mnie za przekroczenie praw rycerskich. Zważ bacznie, przyjacielu Sancho, na to, co teraz mówić będę, gdyż jest to rzecz dla naszego wspólnego dobra ważna wielce. Gdy ujrzysz, że podobny hultaj czy ciura nas znieważa, nie oczekuj po próżnicy, abym się do oręża brał. Ty natomiast chwytaj szpadę i rozprawiaj się z napastnikami do woli. Jeżeli kilku rycerzy w sukurs im ruszy, będę cię umiał obronić i osłonić całą swoją potęgą, gdyż już z różnych eksperiencji i doświadczeń poznałeś, jak daleko sięga dzielność mego straszliwego ramienia. W taką pychę wbił się nasz biedny rycerz, zwyciężywszy dzielnego Biskajczyka. Sancho nie bardzo jakoś w smak poszły te nauki jego pana, nie pozostawił ich więc też bez responsu. Dostojny panie, rzekł, ja jestem człowiekiem spokojniuchnym, łagodnym i wielkim przyjacielem w czasu. Umiem jakoś krzywdy w niepamięć puszczać, gdyż mam przecież żonę i potomstwo do wyżywienia. Wiedzcie zatem, dostojny panie, że w żadnym wypadku oręża do ręki nie wezmę, ani przeciw gburowi, ani przeciwko rycerzowi. Przysięgam tutaj na Boga, że wybaczę wszystkie krzywdy, które mi uczynili, albo w przyszłości czynić będą, nie wchodząc już w to zbytnio, czy krzywdzicielem moim będzie człowiek znaczny czy mały, wielkiego czy chudopacholskiego stanu, słowem bez różnicy rodu i kondycji. Don Quixote, usłyszawszy to, rzekł: chciałbym, aby ból, który w boku czuję, trochę mi powolgował i abym dech w piersiach odzyskał, gdyż wówczas z wielkiego błędu bym cię wyprowadził. Słuchaj mnie, pilnie, hultaju! Jeżeli fortuna wywrze już swe nawałności i służyć nam zacznie, dmąc w żagle naszego pragnienia, bez żadnych przeciwności zawiniemy do portu na jednej z tych wysp, które ci obiecałem. Cóż będzie, powiedz, ciemięgo, jeżeli wyspę tę zdobywszy, sprawowanie rządów nad nią tobie poruczę, ty zaś okażesz się niezdatny do rządzenia. Jako że nie jesteś rycerzem, ani nie dbasz o to, aby się nim stać i wcale tego zamiaru nie żywisz, aby mścić się za krzywdy i bronić ziem swego państwa? Zważ także, że w krajach i królestwach świeżo zdobytych serca i umysły mieszkańców nigdy nie są zbytnio nakłonione ku nowemu władcy. Nie obejdzie się bez tego, aby nie mieli jakichś spisków knować, spokoju zakłócać i kusić, jak to się mówi, fortunę, pragnąc utraconą wolność odzyskać. Konieczne przeto jest, by nowy władca miał przymioty osobne do rządzenia potrzebne i siła męstwa, aby bronić się w różnych przypadkach umiał. W tej przygodzie, która nam się zdarzyła, lepiej by było, abym nie miał tego rozumu i męstwa, o którym wasza wielmożność powiada. Ręczę słowem biedaka, że bardziej plastru złaknion jestem niż dyskursów. Spróbujcie, panie, czy podnieść... Będziecie się mogli, później dopomożemy dźwignąć się Rosynantowi, choć jako żywo na staranie nasze nie zasługuje, gdyż to on był przyczyną, że zbito nas na kwaśne jabłko. Doprawdy, nigdy bym się tego po Rosynancie nie spodziewał. Poczytywałem go za stworzenie spokojne i skromne, jak ja sam. Racja tedy, że nim się kogo pozna, trzeba z nimi zjeść beczkę soli i że nic pewnego nie masz pod słońcem. Któż by pomyślał, że zwyciężywszy tak wspaniałymi sztychami szpady tamtego rycerza, wpadniemy później pod grad kijów, które posypały się na nasze plecy? Twoje plecy nawykłe są do podobnych smarowideł, rzekł Don Quixote. Ale moje, które wychowane zostały w lnianych i holenderskich płótnach, jeszcze większy ból odczuwają. Jeśli by, jak sobie to tuszę, co mówię, tuszę, raczej myślę z całą pewnością, te wszystkie mizerie, nieszczęścia, a nie wczasy, nie były odłączne od rycerskiego stanu, umarłbym tutaj pewnie z kolery i alteracji. Na to odparł Giermek. Jeżeli wszystkie te niepomyślności sprzęgły się już z tak z rycerską profesją, powiedzcie mi tedy, panie, czy one często się zdarzają, czy też mają sobie jakąś porę naznaczoną. Jeżeli bowiem z dwóch zbiorów taki plon otrzymaliśmy, nie będziemy w stanie wytrzymać trzeciego, jeżeli Bóg w niezmierzonej swojej dobroci z pomocą na mnie przyjdzie. Wiedz, przyjacielu Sancho, że życie błędnych rycerzy tysiącom hazardów i przykrych trafunków podlegając, jednak tę moc ma w sobie, że do cesarskich i królewskich godności zdolne jest doprowadzić, jak o tym mówi historia. Gdyby mi ból tak kaducznie nie dokuczał, mógłbym ci opowiedzieć, nie mieszkając, o niektórych rycerzach, co to dzięki sile i dzielności swego ramienia wysadzili się nad ludzi i na ten stopień się wznieśli, o którym ci już mówiłem. A przecież nawet i ich życie w różne mizerie i przeciwieństwa obfitowało. Dzielny Amadis z Gali wpadł w ręce swego śmiertelnego wroga, czarodzieja Arkaulusa. Ów, jak mówią, trzymając go w niewoli, wymierzył mu 200 razów rzemiennymi cuglami, przywiązawszy go wprzód do słupa na podwórzu swego domu. Jest także pewien autor, niewiadomy, a wielkiej estymy godzien, który powiada, że ów Arkaulus, schwytawszy rycerza słońca w chytrą samołówkę, która mu się w pewnym zamku spod nóg usunęła, uwięził go w głębokim lochu, zakuł w dyby i dał mu, nie mieszkając, lewatywę z zimnej wody z piaskiem, od czego o mały włos więzień ducha nie wyzionął. I gdyby rycerzowi w tej wielkiej potrzebie nie przybył w sukurs jego przyjaciel, mędrzec czarnoksiężnik, ku gorszym rzeczom byłoby i przyszło. Widzisz więc, Sancho, że porównując się z innymi rycerzami, moich utrapień za najsroższe poczytywać mi nie można. Chciałbym, abyś wiedział, że razy i ciosy zadane narzędziami, które napastnikom trafunkiem w ręce wpadły, nie przyczyniają obitym żadnego despektu. Jawnie o tym ustawa pojedynkowa powiada. Jeżeli szewc obije kogoś kopytem, które trzyma w ręku, to chociaż ono jest z drzewa, tak samo jak kij, powiedzieć jednak nie można, że go obił kijem. Wiedz, Sancho, że chociaż tęgo pałkami wymuceni zostaliśmy, honor nasz przez to żadnego uszczerbku nie poniósł. Broń, którą ci ludzie władali i którą tak gracko nas wytłukli, były to pałki, drągi i kije. Ani jeden z tych szubrawców, jak to sobie dobrze przypominam, nie miał szpady, miecza ani korda. Nie dali mi nawet czasu przyjrzeć się z bliska, odparł Sancho, gdyż ledwie ręką do mego rożenka sięgnąłem. Uczynili mi kijami na plecach znak krzyża. Pociemniało mi w oczach, zaś nogi ugięły się pode mną. Runąłem jak długi tuj. Dotąd leżę. Nie głowię się teraz wcale nad tym, czy to był despekt, czy dyshonor, czy razy te pochodziły od palów, czy od kijów. Dość, że cielesne obrazy bolą mnie kaducznie i że w pamięci będą wyryte tak długo, jako i na plecach. Z tym wszystkim wiedz, przyjacielu Sancho, że żadna pamięć nie trwa wiecznie i że śmierć na wszystkie bóle jest lekarką. Ładna mi pociecha, rzekł Sancho. Nieszczęście, które czas dopiero strawi, zaś śmierć do kresu doprowadza, musi być chyba nieszczęściem największym. Gdyby na te nasze dolegliwości kilka plastrów pomogło, to jeszcze pół biedy. Ale jako widzę, wszystkie plastry ze szpitala nie starczyłyby, aby nas do jakiego takiego stanu przywieźć. Daj już spokój tej gadaninie. A jako, że potrzeba nie czeka pogody, zbierz siły i pójdziemy zobaczyć, jak się Rosynant miewa. Zdaje mi się, że biedaczynie także nieźle się oberwało. Nie dziwota, odparł Sancho, skoro i on jest błędnym rycerzem. To mi się jeno w głowie pomieścić nie może, że gdy my na wszystkie boki obiciśmy zostali, osioł wszelkich razów uszedł. Fortuna nigdy nie daje samego zła bez przydatku dobra, rzekł Don Quixote. Mówię tak, mniemając, że to bydle będzie nam mogło w tej godzinie godnie zastąpić Rosynanta i zanieść mnie do jakiegoś zamczyska, gdzie swoje rany opatrzę. Nie będzie to z uszczerbkiem mego honoru, że takiego wierzchowca dosiędę, gdyż przypominam sobie z ksiąg, że cny starzec Sylen, piastun i preceptor wesołego boga Bakcha, gdy swój wjazd do miasta o 100 bramach odprawiał, bardzo kosztownie na swoim pięknym ośle siedział. Prawda, że on tak siedział, jak mówicie, odparł Sancho, ale wielka jest różnica między jeźdźcem, co prosto siedzi na siodle, a człowiekiem, co bezładnie zwisa, leżąc przerzucony przez łęk, niby wóz pełen śmieci lub gówna. Don Quixote rzekł na to, rany, które się w rycerskich rozprawach odnosi, raczej przyczyniają honoru, niż go odejmują. Daj tedy już spokój, Sancho, swoim uwagom, zbierz wszystkie siły, spróbuj podnieść się i wstać mnie na swego osła, abyśmy wyruszyli stąd, nim nas noc na tych ostępach zaskoczy. Alboż to wasza miłość nie mówił niedawno, że rycerze błędni mają w zwyczaju noclegować pod gołym niebem przez cały rok prawie i że sobie to jeszcze za wielkie szczęście poczytują? Czynią tak, rzekł Don Quixote, kiedy konieczność tego wymaga, albo kiedy są zakochani. Jak fama głosi, jeden z błędnych rycerzy przez 2 lata tkwił na skale, wystawiając się na słońca promienie i wszelkie aury niełaskawości, zaś jego pani nic nawet o tym nie wiedziała. Ów także Amadis z Galii, w czasie kiedy jeszcze kazał się nazywać piękno ponurym, schronił się na gołą opokę, na której 8 lat czy 8 miesięcy spędził, już dobrze nie pamiętam. Wystarczyło to jako pokuta, za jakąś przykrość, którą swej damie Orianie wyrządził. Ale ostawmy już tę materię, Sancho, i śpiesz się, aby się znów jakie nieszczęście osłowi nie przydarzyło, jak to się stało z Rosynantem. Diabla to by była wówczas sprawa, odparł Sancho. Krzyknął przy tym ze 30 razy, ach i och, kopa razy westchnął, ze 120 razy zaklął, a bodaj cię w ciurności, bodajby ten nogi połamał, co mnie tutaj przywiódł, i podniósł się wreszcie na nogi, lubo w pół zgięty, jak łuk, nie mogąc się wyprostować. Z wielkim trudem osiodłał osła, który był nieco zdziwiony swobodą przez cały dzień mu pozostawioną. Później podniósł Rosynanta, który, gdyby miał język i mógł się skarżyć, na pewno by za Sanchem i Don Quixotem w tyle nie pozostał. Giermek wsadził swego pana na osła, osłowi do ogona przywiązał i za cugle Rosynanta i, wziąwszy swoje bydle za uzdę, ruszył w tę stronę, gdzie, jak sądził, główny trakt być musiał. Gdy kęs drogi przybyli, Fortuna, co szczęśliwym trybem rzeczy prowadzi, na gościniec natknąć się im pozwoliła. Wkrótce ujrzeli gospodę, którą, mimo jej podłego pozoru, Don Quixot zaraz za zamek poczytał. Sancho upierał się, że to zajazd, Don Quixot, że zamek. Tak się w dyspucie zaciekli, że nie skończywszy sporu, wjechali przez wrota, którymi Sancho, nikogo o pozwolenie nie pytając, całą karawanę wprowadził.
Czyta Reda Haddad.